Duch Święty i powtórne przyjście Jezusa. Pamiętamy, kiedyś mówiliśmy, że ten Duch, który w nas mieszka, w swoim czasie, co zrobi? Nasze śmiertelne ciała przemieni, wzbudzi. Tak jak wzbudził Chrystusa, tak też i wzbudzi nasze ciała jakie? Grzeszne czy śmiertelne? Jakie? Śmiertelne, ciała śmiertelne wzbudzi. Paweł bardzo precyzyjnie, jasno mówi, nie mówi grzeszne ciała. Grzesznych ciał nie wzbudzi, bo nic co nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. A więc ciało grzeszne nie może być wzbudzone. Więc będzie wzbudzone ciało śmiertelne. I to są bardzo ważne sprawy teologiczne, biblijne, apostoła Pawła, różne bardzo ważne twierdzenia, które nam daje Duch Święty. Ja bym chciała się te sprawy różne związane z przyjściem Chrystusa tak jakoś podsumować takim jednym twierdzeniem, które dobrze znamy, gdyśmy kiedyś mówili Duch Święty i oblubienica. Pamiętamy? Z objawienia Jana, 22 rozdział, wiersz 17. I tam jest napisane, że Duch i oblubienica mówią przyjdź. Więc Duch w nas, Duch Święty i my jako Jego mieszkanie, Jego świątynia, jako oblubienica Chrystusa, ten wyraz bardzo rzadko występuje w Nowym Testamencie. Bardzo rzadko. Właśnie tutaj, pod koniec Biblii. My jesteśmy Panną Młodą i razem z Duchem Świętym, a właściwie On z nami, bo On nas pobudza, mówimy do naszego oblubieńca, naszego Pana, przyjdź. To jest bardzo ważne. Dwie bliskie sobie osoby chcą się spotkać. Nie obce, bliskie sobie. Chcą się spotkać. Dlatego dalej jest powiedziane, ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A więc inni jeszcze towarzyszki Panny Młodej, koleżanki Panny Młodej, wnukowie Boga, bo synowie Boga to wiedzą i wołają, to jest oblubienica. Ale wnukowie, Bóg nie ma wnuków. Oblubienicą nie są koleżanki Panny Młodej. A więc wszyscy ci na zewnątrz, obserwatorzy, niech też powiedzą przyjdź. Kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Bo oblubienica to są ci, którzy przyszli i się napili wody życia. Musimy wyraźnie widzieć różnicę. Nie cały świat jest oblubienicą, ale Kościół Jezusa Chrystusa. Nie chrześcijanie są oblubienicą, lecz ci, którzy będąc chrześcijanami, należą do Jezusa Chrystusa. To jest bardzo wybrany, elitarny zbiór. Z wszystkich chrześcijan elitarny zbiór. I my nie wiemy kto, ale On ma to zapisane w Księdze Życia. A my mamy w sobie odzew, rezonans. I dlatego też Duch w nas, Duch Boży, Duch Święty, który jest w niebie, mieszka w nas, mówi, zawołaj, przyjdź. I my to słyszymy i mówimy, przyjdź. A ci z boku tego nie słyszą, co Duch Święty mówi w naszych sercach. I to jest ta właśnie główna myśl, którą chciałbym powiązać z kazaniem poprzednim. A teraz przejdziemy do 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. I najpierw wiersz 1, a potem będziemy tak kolejno sobie czytać do wiersza 10. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, najpierw 1 wiersz. A o czasach i porach bracia, czyli Kościele Chrystusa, nie ma potrzeby do was pisać. Zauważcie, jakie piękne wyrażenie, nie ma potrzeby. Mądrej głowie, jak dalej? Dość dwie słowie. Zwięźle powiemy, spojrzymy i ten, kto jest z nami blisko, wie, co znaczy to spojrzenie, dany gest, dane słowo. Nam nie trzeba tomów o przyjściu Chrystusa. Gdy przyjeżdża ktoś bliski, powiedzmy narzeczony, to nie pisze SMS-em całej epistoły, kochany taki i taki, bo właśnie wsiadłam, wysiadłam to i tamto i opisuje wszystko, wrażenia nie. Pisze 10.10, nic więcej. 10.10. Wiadomo, że o tej porze wyjeżdża z ostatniej stacji, czy ostatniego miejsca i wiadomo, że to trwa tyle i tyle przejazd i wiadomo, on wie, kiedy ma wyjść na peron. 10:10 wystarczy. Nam nie trzeba pisać, dlatego że to wyrażenie czasy i pory, godziny i dni, chronos i kairos, a więc jakiś okres i jakaś konkretna godzina. Przyjadę jutro, to jest okres. 10:10 to jest dokładny czas. I właśnie Paweł użył tych dwóch wyrażeń, abyśmy wiedzieli, że jest okres jakiś, oczekiwania od do i że jest jakiś punkt, jakaś konkretna godzina, jakaś minuta. Teraz drugi werset, co nam powiada? Sami bowiem dokładnie wiecie, a więc nie ma potrzeby pisać, bo sami dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I gdyby ktoś wyrywał te poszczególne wersety, to by się skupił na złodzieju w nocy. A ponieważ to jest niespodzianka, a więc co mamy zrobić? Warować dzień i noc. Jedną noc żona, drugą noc mąż, tak na zmianę i się wykończył. Gdyby mieli jeszcze 5 dzieci, to jakoś by dali radę, bo co jedno by raz w tygodniu. Ale nikt z nas tak nie robi. Włączymy sobie alarm i tam już siedzą, prawda, w jakimś samochodziku i czekają tylko na sygnał i przyjadą w 5 i już nam dom obejrzą. Mam jakiś sposób, systemy. Wychodzimy, włączamy odpowiednie urządzenia, one się włączają i wtedy wiadomo, że tam jest jakiś ruch, jakieś światło, więc mamy jakieś sposoby. Bo my dokładnie wiemy, jak działają złodzieje i my umiemy się przygotować. I się tak złodziejami cały czas nie przejmujemy, normalnie żyjemy, normalnie tu siedzimy, a nasze mieszkania, domy są na łasce czyjej? Boga, tak. I my spokojnie sobie siedzimy. A więc my dokładnie wiemy. Dlaczego dokładnie wiemy? Bo jesteśmy oblubienicą. I nasz numer telefonu komórkowego nasz oblubieniec ma. I on SMS-y wysyła. A jeśli ma wysłać do wielu osób z tej oblubienicy, to ma tam taką specjalną aplikację, że do wszystkich naraz wysyła 1242 SMS-y w rejonie Warszawy poszły. A więc kochani, jeśli ludzie mają takie sposoby, wojewodowie w okolicach pewnego miasta na Dolnym Śląsku właśnie tak sobie przygotowali, wszystkie komórkowe telefony zebrali danej ludności i gdy ich rzeczka malutka będzie wylewać, a oni o tym będą wiedzieli kilka godzin wcześniej, to SMS-ami ludzi ostrzegą. Dawniej syreną trzeba było ostrzegać. Dzisiaj nie potrzeba syreny, bo każdy ma prywatny odbiór. I właśnie oblubienica ma prywatny odbiór. Prywatne połączenie. I dokładnie wiemy. A więc złodziej przyjdzie w nocy na tych, którzy się tego złodzieja nie spodziewają i złodzieja nie znają. Nie są wam tajne zamysły, dokończcie, Ducha Świętego? To jest werset biblijny, werset. Paweł pisze, nie są wam tajne zamysły Ducha Świętego? Duch Święty nie ma zamysłów, nie. To jest Duch Prawdy. Onego złego. Przez duże Z. Nie są nam tajne zamysły diabła. A więc nas złodziej nie interesuje, bo mamy go rozpracowanego. Jezus go rozpracował i załatwił. Dlatego też trzeci wiersz mówi, gdy towarzyszki oblubienicy, gdy sąsiedzi oblubienicy będą mówić pokój i pokój, bezpieczeństwo, wtedy na nich, nie na nas, na nich przyjdzie nagła zagłada. Jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. I niby straszne słowa, ale nie takie straszne. Zagłada jest nagła. No trudno, żeby zagłada była nie nagła. Ona musi być nagła, bo taka jest jej już natura. Gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to znaczy, że się nie zorientowali w okolicznościach. I Pan Jezus mówi, gdy niebo się zachowuje tak i tak, słońce, wiatr, niebo jest czerwone lub takie, to wy wiecie, co będzie. W tej chwili przygotowują się na wybuch pewnego wulkanu, który być może kiedyś za czasów Platona, albo właściwie wcześniej jeszcze, przed Platonem, tak, zniszczył tak zwaną Atlantydę na Morzu Egejskim. Rzeczywiście wtedy był jakiś wybuch wulkanu i potężna wyspa zniknęła zupełnie. Także Platon coś tam miał rację, gdy o tym pisał. A w tej chwili pewna wyspa, Sartorius, o ile się pamiętam, nazywa, duża wyspa ma zniknąć, bo już jest powoli erupcja tego wulkanu, który jest też w szczególnym miejscu, się łączą płyty tektoniczne ziemskie, a więc to jest coś szczególnego i cały świat odczuje to, dlatego że, no, już nie będę chodził teraz wszystkie szczegóły, ewentualnie wam artykuł mogę wysłać na ten temat. I wszystko to wiedzą już od lat uczeni. Teraz mają tak czułe przyrządy, bardzo czułe. To wszystko jest pod nadzorem, ale mówią, niestety mieszkańców nie będziemy mogli ostrzec wcześniej, najwyżej 5 minut, a może nawet i to nie, bo sekundy będą, gdy nagle wybuchnie i nasze przyrządy nie zareagują. Reagują teraz i pokazują, że się dzieje to i mamy opis, to się dzieje. Ale momentu, tych sekund, nikt z nas nie wyczuje. I tu jest mowa o bólach brzemiennych. I tu właśnie mamy naszą siostrę. Kiedyś się modliliśmy, żeby zaszła w ciążę, bo nie mogła, jak wiecie, to jest cud. No i dzisiaj to już jest który miesiąc? Szósty miesiąc. I położyła rękę właśnie na tym dzieciątku. I czeka i wie, zna już datę, wszystko się odbywa. I mniej więcej będzie od do. Jakiś będzie okres, 2 tygodnie w tą, 2 tygodnie w tą. Prawda? Tak, ja spodziewamy się mniej więcej. A też potem wiemy dokładnie, gdy są te już pewne wydarzenia się dzieją i już wtedy wiadomo, że należy być na stole położniczym i że się odbędzie poród. A więc nic szczególnego. Ta zagłada nie jest nagła, ona jest przewidywalna. Oczywiście ja nie mówię, że poród jest zagładą. Teraz wracam do tekstu biblijnego. To jest porównanie, że brzemienne bóle. To jest przewidywalne. Ale oni nie umkną, podobnie jak i siostra nasza nie umknie przed porodem. On się będzie musiał odbyć. On się zaczął, brzemię już jest i to brzemię musi się uwolnić. I 4 werset teraz jest bardzo ważny. Wy zaś, piękny wyraz, wy, bracia, znów piękny wyraz, siostry, ciało Chrystusa, nie jesteście w ciemności, by was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Właśnie problem jest ciemność, niewiedza, zaćmienie umysłu. Ludzie mówią rzeczy chrześcijańskie, a oni głoszą New Age, bo tam za grosz nie ma Chrystusa. Są sprawy biblijne, nowotestamentowe, duchowe, ale jest to New Age. Wszelkie dobro otrzymać bez Chrystusa. To jest ciemność. Ciemność oświecona oczywiście, ale ciemność. Niby światłość, ale ciemność. Wy zaś nie jesteście w ciemności. I 5 werset. Bo wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Należeć, i to jest właśnie ujęcie to ontyczne, być. Nie jesteśmy nocą ani ciemnością. Należeć, być. Ale my jesteśmy. To jest to właśnie ten element egzystencjonalny. Jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy synami dnia, jesteśmy synami światłości. Jesteśmy małymi słońcami. I to właśnie jest przesłanie apostoła Pawła. On to odkrył, że w Chrystusie Jezusie właśnie jest zmiana jakości. Dlatego tak mocno i konkretnie, ale też i bardzo zwięźle, on precyzyjnie te wszystkie rzeczy ustawia. I 6 wiersz mówi, jako rada, przeto kochani, nie śpijmy jak inni, bo inni śpią, ale my nie śpijmy, lecz czuwajmy i bądźmy przy zdrowych zmysłach, bądźmy trzeźwi. Jak można spać? Na stojąco można spać, prawda, Basiu Krzysztofie? Tak. Można iść i spać. Ja kiedyś byłem zdziwiony, gdy byłem bardzo zmęczony, byłem chłopcem kilkunastoletnim, szedłem w końcu wąwozem i minąłem dróżkę, którą miałem pójść w lewo do domu mojego wuja i wylądowałem w innej wiosce zupełnie. Pospałem i szedłem. Się zbudziłem, była 12:30 w nocy, O, jakaś inna wioska. Kogo pytać? Na szczęście coś mi olśniło. Cofnąłem się i znalazłem tę dróżkę. A więc bardzo łatwo jest zasnąć. Kierowca jedzie i ma oczy otwarte, a śpi. Bo mu się mózg wyłączył. Więc sen, to wiecie, rzecz jest bardzo przyjemna, ale też i taka niewidoczna, taka rzecz niewidoczna. Czuwajmy, bądźmy trzeźwi, przytomni. 7 werset. Bo ci, którzy śpią, to śpią w nocy. Ci, którzy się upijają, to się w nocy upijają. 8 werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Ponieważ jesteśmy, jak to kiedyś powiedziałem w pewnym wykładzie, jesteśmy dniowcami. Należymy do dnia, czyli jesteśmy dniowcami. A więc bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Ja tego nie rozbuduję, to jest bardzo piękny pancerz wiary. Co to znaczy? Miłości, agape, przyłbice nadziei zbawienia. To są piękne rzeczy, ale ja tego teraz nie rozbuduję. Pójdę dalej, 9 werset. Gdyż Bóg nas nie przeznaczył na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienie przez Jezusa Chrystusa. To właśnie jest cały klucz wszystkiego. I werset 10. Który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Razem z Nim. I właśnie Duch Święty i oblubienica mówią przyjdź, abyśmy razem z Nim. Duch Święty, Chrystus w nas mieszka i On w nas mówi przyjdź i się to wszystko kiedyś złączy razem, będzie kontynuacją tego, co jest dzisiaj. Bo małżeństwo czego jest kontynuacją? Narzeczeństwa. Szkoda, że dzisiaj ludzie nie znają tego pojęcia narzeczeństwo. Szkoda. To jest piękne. Myśmy mieli 3,5 roku narzeczeństwo siłą rzeczy. To był piękny okres. Ale on się musiał przerodzić później w małżeństwo. I właśnie razem z nim żyli. Kochani, chciałbym troszkę to skomentować, o czym mówiliśmy. Dlatego, że nie możemy w pełni zrozumieć tych nowotestamentowych obrazów przyjścia Pana Jezusa, tego drugiego Jego przyjścia, jeśli nie zwrócimy uwagi na to, że te obrazy Nowego Testamentu mają swoje źródło w Starym Testamencie. I nie dziwmy się. Nabożeństwa pierwszych chrześcijan w pierwszych wiekach odbywały się bez Nowego Testamentu. Czytali księgi, wybrane miejsca ze Starego Testamentu, komentowali je według już nowych zasad, czyli według Chrystusa. Dlatego trzeba było być bardziej prorokiem niż egzegetą. Trzeba było mieć objawienie, co znaczy tamto słowo, niż egzegetą, bo było za mało tam jeszcze materiałów w Starym Testamencie. Dopiero Chrystus go nam dał. Dlatego zebrano Jego słowa i są Ewangelie. Potem Paweł musiał pisać do zboru, bo były problemy i powstały listy. I w końcu Bóg objawił też Janowi w takim skrócie rzeczy przyszłe, czyli rzeczy prorockie, to, co się ma stać. Ale gdy mówili o przyjściu Chrystusa, używali tych pojęć i obrazów, które były w Starym Testamencie. I były one przeniesione na drugie przyjście Chrystusa. I stąd, jak Żydzi tę przyszłość widzieli. Oni ją dzielili na dwa okresy, dwa wieki, dwa eony. Czas teraźniejszy i czas przyszły. Czas teraźniejszy jest to nieuleczalnie zły, całkowicie zły okres. Przyjdzie złoty eon, złota epoka. A więc doskonałe panowanie Boga przyjdzie. Teraz jest całkowity minus, potem będzie całkowity plus. Koniec. Ale jest takie pojęcie w Starym Testamencie Dzień Pana. Dzień Pana. Nagle coś się stanie. Jest dzisiaj, teraz, jest to jutro, przyszłość. I coś się stanie. I to będzie jakiś Dzień Pana. I ten Dzień Pana był malowany strasznymi słowami. A więc bóle porodowe. Dramat. To, że będzie radość później, no ale teraz, co mnie czeka, straszne. I gdybyśmy teraz czytali sobie, ja tu wybrałem niektóre, wybaczcie, że ich nie podam, nie pokażę. A nawet jak podam, to dlatego, że nagrywam, żeby sobie odnaleźli ci, którzy będą mnie słuchać później. ale nie będziemy teraz tego oglądać, ale tylko zaznaczę. Izajasz 13:9 powiada: nadchodzi dzień Pana okrutny, pełen srogości, płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. O. Tak Izajasz, ewangelista Starego Testamentu, pisze o tym dniu, straszny dzień, srogość, wytępienie. Dalej Izajasz mówi, 22:5, dzień popłochu, zniszczenia i przerażenia. Burzą mury, okrzyk bojowy dosięga góry. Albo Sofoniasz, 1:2-3. Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi, mówi Pan. Zmiotę ludzi, bydło, ptactwa niebieskie, ryby morskie, wszystko zmiotę i sprawię, że bezbożni upadną. Wytępię ludzi z powierzchni ziemi i tak dalej. 14:. Jest to dzień Pana gorzki. Nawet bohater będzie krzyczał. 15:, Sofoniasza, 1:. Dzień gniewu, ucisku, trapienia, huku, hałasu, ciemności, mroku, obłoków, gęstych chmur i tak dalej. Straszne opisy. Nawet ta piękna księga Joela, dla nas tak bliska, ziosiątkowców, też dla chrześcijan tak bliska, bo apostoł Piotr ją wspomina w dzień 50. Również ukaże znaki na niebie, na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Piękny dzień, co? Tylko czekać na niego. Słońce się przemieni w ciemność, księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. I co mówi nam Joel? Wtedy wyleje mego ducha, tak? A więc jest radosna nowina w tych strasznych słowach. Jest również i ukryta radosna nowina. Dzień Pana to jest dzień Ducha Świętego. To jest dzień pomiędzy teraz a jutro. Nagle się jakiś nowy okres przejawia. I to jest właśnie okres łaski, okres Kościoła, okres Ducha Świętego. I dobrze jest dzisiaj wiedzieć, kochani, że te obrazy wszystkie, które Nowy Testament zapożycza ze Starego Testamentu, są to szablony. To nie są dokładne opisy. To jest pewien szablon myślenia. Nie wolno dosłownie tego rozumieć. To są pewne malownicze wizje, że Bóg wkraczając w czas, nasz czas, będzie czegoś dokonywał. Ale Stary Testament wszystkich ludzi przygotowywał na wyprostowanie swoich ścieżek. Jan Chrzciciel co mówił? Pokutujcie. Opamiętajcie się. Wierzcie Ewangelii. Zbliżyło się Królestwo Niebios, mówi Jezus. Wierzcie, pokutujcie, wierzcie. A więc dzień Pana jest po to, ażeby się ludzie na Niego przygotowali. Aby się ludzie przygotowali na przyszłość. I stąd Kościół to są ludzie, którzy należą do Chrystusa, do dnia. Ludzie, którzy należą do jutra, do przyszłości. Jest to oblubienica, której nie trzeba uczyć w szczegółach. Ona dokładnie wie, dobrze wiecie. Nie trzeba was uczyć. To jest bardzo ważne. Chyba, że ktoś w tej oblubienicy nie wie. I oto jest 10 panien. Czekają. Wejdą. I co? Jedne wiedziały dokładnie, a drugie wiedziały niedokładnie. Cóż wiedziały te dokładnie? Że się wszystko może opóźnić. A tamte mówiły, nie, zaraz przyjdzie, już. I wyglądają, już. I nic nie robią. A te poszły i kupiły sobie banieczkę zapasu. Kanisterek 5 litrów zapasu. I gdy się opóźniało, a wszystkie zasnęły, wszystkie, gdy się rozległ dźwięk, głos, że nadchodzi, wszystkie się obudziły. Więc zobaczcie, wszystkie są mądre. Wszystkie śpią i się wszystkie budzą. I wszystkie wychodzą, wszystkie mądre. I nagle te wychodząc, w trakcie wychodzenia patrzą, gaśnie, ła. Co zrobić? Dmuchają, tak? Nie można wskrzesić, nie ma. A te sobie biorą i dolały. I już znów im płonie. Dajcie nam, no nie możemy, mamy już pustą banieczkę z zapasu. Już pusta, wlałam i nie mogę się podzielić. Kochani, zobaczcie, wy dokładnie wiecie. I stąd, jeśli w zborze są w kościele ludzie, jak pisze nam Apokalipsa do tych siedmiu zborów. Tylko kilka osób ma czyste szaty. Kilka osób pierze swoje szaty, swoje sumienia pierze. Przygotowuje się na przyjście oblubieńca, a co robi reszta? I stąd. Warto jest wiedzieć, że ważniejsze od obliczeń, kiedy dzień Pana przyjdzie, ważniejsze od wiedzy, kiedy dokładnie, w której godzinie On przyjdzie, jest co? Przygotować się, być w światłości, być gotowym, być w porządku na każdy SMS swego oblubieńca. To jest rzecz podstawowa, a nie wszystkie inne szczegóły. Nikt z nas nie wie, kiedy Bóg nas zawezwie przed swoje oblicze. Jedziemy spokojnie samochodem. Pusta droga, świeci słoneczko jak i dzisiaj. I tam sobie tir jedzie spokojnie. Tam sobie Citroen jedzie spokojnie. A ja w dużym Mondeo, tym kombi, jadę sobie z żoną i z syneczkiem 10-letnim. Gra sobie muzyczka i jest wspaniale. I nagle tir, nie wiadomo dlaczego, lekko zjeżdża, potrąca Citroena. Tamten się kołuje, prawda? Tir, odbijając się, staje w poprzek, uderza i spada paką całą na nasze Mondeo. Ja ląduję z żoną w szpitalu, nasz synek nie żyje. To było w tym tygodniu. Kochani, na nabożeństwo będziemy jechać i Pan nas zabierze w ten sposób. Nie mówię, że tak musi być. Ale po prostu musimy mieć świadomość, że oblubieniec przyspieszy spotkanie ze mną, a z wami później. Dlatego napisane jest, czy żyjemy, czy umieramy, zawsze do Niego należymy. Pan Jezus powiedział kiedyś, że ludzie w tym czasie jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, a w tym czasie Noe i z rodziną, z synami budował arkę. Powiedział, że w pewnym momencie będzie ta tragedia i zapowiadał ją. Potem padają deszcze, nie 40 minut, 40 dni i nocy. Ludzie mają możliwość, aby zareagować. A czytamy, i się nie spostrzegli, że nastał potop. A przecież on nie przyszedł w ciągu, jak ten wulkan, czy jak tsunami, w ciągu kilku minut. I zmiótł wszystkich. Bo ważniejsze było, aby się ożenić, za mąż wyjść, jeść, pić. A co mówił Noe, to nie jest takie ważne. Więc jeśli teraz ktoś słyszy tych słów, a to jest Mateusz 24, 36, 39, to niech wie, że się nie spostrzegli. My się spostrzeżemy. I na nabożeństwo jadąc też się spostrzegę, że na to nabożeństwo nie dojadę. Na pewno otrzymam sygnał. Bądź gotowy. Zaraz będziesz ze mną. Jedna chwila, jestem z Panem. I wy płaczecie, a ja się cieszę. Dlatego nie wasza rzecz znać czasy i chwile. Zobaczcie, znów to. Godziny i okresy. Nie wasza rzecz znać czasy i chwile. Do kogo Pan Jezus to powiedział? Do ludzi, którzy dopiero zaczynali być oblubienicą. Do 11 wiernych. I oni pytają, Panie, czy o tym czasie zrobisz to. On mówi, nie wasza rzecz znać szczegóły, jak to będzie. Ojciec te czasy, chwile położył w swojej mocy, ustanowił w swojej mocy. Wy przyjmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Odtąd aż na cały świat. I to jest główna sprawa nasza, kochani. I stąd ludzie spekulują. Spekulują ludzie rozmaicie. Ale ja, kończąc już na temat tych spekulacji, bo się październik rozpoczyna i ten starszy pastor o imieniu Harold, nie mówię nazwiska, który twierdził, że 21 maja w tym roku o 18 będzie trzęsienie ziemi i się zacznie dzień sądu, porwanie kościoła, jak wiecie, już się wycofał z tego wszystkiego, przeprosił, ale zapowiedział, że 21 października będzie już kompletna zagłada. Więc przeprosił za tamto, ale nie wycofał tego. I co Paweł apostoł pisze? Posłuchajcie. Co się zaś tyczy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Jakie piękne słowa. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa I gdzież tu jest mowa o strasznym dniu, o srogim dniu, o potwornym dniu? Zobaczcie, napisane i naszego spotkania z Nim. Tego Żydzi nie mogli pisać, ich prorocy o tym nie mogli mówić. Dopiero prorocy Nowego Testamentu, dopiero chrześcijanie, ludzie Chrystusa, dopiero Paweł to może mówić. Dzień Pana to jest dzisiaj, gdy ja się nawracam i się ten dzień Pana zakończy, gdy ja się z Nim spotkam, dlatego że sam do Niego odejdę w wyniku mojej śmierci, albo On przyjdzie i nas weźmie hurtem. Kochani, spotkanie z Nim, dzień radości, triumfu, wesela. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakby już nastał dzień Pański. I dalej tego fragmentu nie będę czytał, bo to byłoby nowe kazanie już, ale czytałem dla tych, którzy mnie słuchają, 2 Tesaloniczan, już nie pierwszy, ale drugi. Tesaloniczan, 2 rozdział i od 1 wiersza i niżej. Ale już dalej nie będę rozwijał tego. Ale podkreślam, abyście się nie dali zbałamucić i nastraszyć. Piękne 2 słowa. Zbałamucić. Tragedia. A Noe woła, co tam się tak szepczesz? Właź do arki i będzie koniec tragedii. Ojej, co ja zrobię? No włazisz czy nie włazisz? No właśnie, trzeba wejść do arki i koniec tragedii. Inni ludzie dzisiaj, to jest taka moda w całym świecie, opisują wszystko, jak śmierć pięknie wygląda. Czytałem o tunelach, to nie chrześcijanie mają tunele, prawda, te świetliste. Teraz robiono badania, bardzo dużo badań. Ludzie różnych kultur, różnych religii, w różnym wieku mają takie same doświadczenia w śmierci klinicznej. Też są tunele, przyjemność, żal im wracać. Wszyscy. Dawniej pisane, że tylko chrześcijanie tak przeżywają, a inni to mają dramaty. Okazuje się, to są teraz dużo materiałów, teraz powstają doktoraty na ten temat. Są badania prowadzone już przez długie lata. A więc są opisy, jak śmierć nie jest straszna. Tak może być, rzeczywiście. Nie musi być straszne. Umieranie jest straszne, sama śmierć już nie. Na moment śmierci nie. Umieranie tak, to może być straszne, nie musi. Potem opisują ludzie, jak to jest w niebie. Gdy właśnie do nieba weszli, są różne książki, artykuły, opisy i to opisują i małe dzieci, i kobiety, mężczyźni. I się wtedy ludzie pasjonują z lat 40. z ubiegłego wieku, aktualne wydarzenia i to wszystko. No i ludzie sobie czytają, książki w milionowych nakładach się sprzedają i no fajne są też później zdjęcia. Znaczy, chciałem powiedzieć, wideo, filmy tworzone. No i fajnie. Tylko, że nie w tym rzecz. Najważniejsze, czy jestem oblubienicą, czy należę do Jezusa, bo to wszystko ludzie chwytają bez Jezusa. I to wtedy jest New Age. Ewangelia bez Jezusa jest New Age'em. Pamiętajmy o tym. Chrystus wszystko załatwia. On wszystko determinuje. Tak mocno my cały czas głosiliśmy tylko Jezus, pamiętacie, na wiosnę? A teraz głosimy Duch Święty i. Nie wolno nam od tego odejść, bo Duch Święty jest niewygodny, bo go można zasmucić. On z nami ciągle jest. On nas koryguje. Jezus jest wąską bramą, ciasną bramą, też niewygodny. A więc wszystko mieć to, co jest na szerokiej drodze, ale bez Jezusa. I to jest New Age i to jest coraz popularniejsze również w naszych kręgach. A więc ani się zastraszyć, ani zbałamucić. Dlatego, że jestem w Jezusie Chrystusie. I stąd, kończąc nasze rozważania, za tydzień będziemy mieć nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Ja do tego nawiążę, oczywiście będziemy mówić o odkupieniu w Chrystusie, ale nawiążę tutaj do tego, a teraz już zapowiem. Tam Pan Jezus, gdy się z nimi żegna, to nie mówi im żadnych szczegółów o przyjściu swoim, o eschatologii. On im mówi tylko, będę go pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Koniec. Na nowo z wami ja w Królestwie mego Ojca. Koniec. Potem, gdy ich na górę wyprowadził i się z nimi żegnał, ich pobłogosławił i mówi: idźcie do Jerozolimy i weźcie moc Ducha Świętego. Koniec. Żadnych traktatów o przyjściu Chrystusa powtórnym. Nas interesuje oblubieniec, a nie to, jak jest ubrany dzisiaj, gdy pociągiem do nas jedzie. I my pytamy SMS-em, a jakie masz buty, a masz to, a masz tamto. Nas nie interesuje oblubienica, oblubieniec, jak są, wiecie, to są bzdury. Najważniejsza jest postać. I przychodzi nagle obszarpany, odarty, okradziony, no ale szczęśliwy, bo się zobaczyliśmy, bo się możemy teraz pocałować, bo możemy się objąć, kochani. Człowiek jest najważniejszy, oblubieniec jest najważniejszy, żadne inne szczegóły. Dlatego też i Duch w nas, i oblubienica, my wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Napiliśmy się Twojej żywej wody, żyjemy nowym życiem i teraz głosimy Ciebie i pracujemy dla Ciebie na tej ziemi, póki nam sił starcza i zdrowia, i póki nam daje życia. Gdy, Panie, przyjdziesz, wszystko jedno jak i kiedy, wiem, że jak teraz jestem z Tobą, to i tam będę z Tobą. Paweł mówi: pocieszajcie się jedni drugimi, zawsze z Panem będziemy. Teraz jesteśmy i z Nim zawsze będziemy. Powstańmy razem i chcielibyśmy się modlić i Panu podziękować za to wszystko, co w Nim mamy.